Będziemy słuchać Słowa Bożego. Proszę, usiądźcie. Werset, od którego chcę zacząć, to Psalm 34, werset 8. Psalm 34, werset 8, strona 605. Słowo Boże mówi w ten sposób: Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Sprawdziłem ten werset w innych tłumaczeniach. On brzmi na przykład w Biblii Tysiąclecia: Anioł Jahwe zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. A Biblia Warszawsko-Praska tłumaczy ten werset w ten sposób: Anioł Pański stanął obozem przy bogobojnych i nic im nie może zaszkodzić. Na wszystkie sposoby, jakbyśmy próbowali ten fragment zrozumieć, to tutaj jest bardzo poważna i bardzo piękna obietnica, którą Bóg składa. Obietnica, która mówi o tym, że Anioł Pański zakłada obóz, jak jedno tłumaczenie podało, obóz warowny wokół tych, którzy się go boją, i szczerze ich ochrania ich. A jak powiedziałem, jedno tłumaczenie mówi: i nic im nie może zaszkodzić. Wiecie, to jest piękna obietnica i ważna obietnica. Ona mówi o Bożej trosce, ona mówi o Bożej ochronie, ona mówi o tym, że Bóg stara się nas strzec od złego. To jest obietnica, która powinna towarzyszyć naszemu życiu. Ja sobie ją wyobrażam, to słowo próbuję sobie wyobrazić, że Anioł Pański zakłada obóz. Możemy też to zrozumieć, że Anioł Pański wokół tych, którzy się boją Pana, buduje jakiś mur ochronny. Niewidzialny mur ochronny, który jest murem mającym właśnie takie właściwości, o jakich wcześniej wspomniałem. W dawnych czasach, w starożytności, kiedy budowano miasta, jednym z bardzo ważnych elementów tego miasta był właśnie mur ochronny, mur obronny. Jakość tego muru świadczyła o bogactwie miasta, o chwale miasta, o sile tego miasta, jakość tego muru obronnego, muru ochronnego. Kiedy wrogie wojska przychodziły do miasta, chciały je zdobyć, dla przykładu, to zwiadowcy czy różni ludzie badali te mury, w jaki sposób można pokonać mury tego miasta, żeby się wedrzeć do środka. I były różne sposoby, różne techniki zdobywania miast obronnych, obwarowanych, otoczonych murem. Nie pora, żeby jakoś zagłębiać się w to, ale tylko chcę wspomnieć w ten sposób, że takim jednym z punktów, gdzie wojska obce nacierały, to były na przykład bramy. Bo bramy nie były wypełnione murem, bo one musiały być otwierane i zamykane. To był taki słaby punkt, ale z drugiej strony bramy były bardzo mocno chronione, były w specjalny sposób budowane, aby nie były łatwe do zdobycia. Innym sposobem zdobywania obwarowanych miast było to, że wrogie wojska po prostu chciały się przedostać przez mur. A więc drabiny, machiny oblężnicze, których celem było to, żeby się dostać na mur i przeskoczyć mury, przejść przez mury i wedrzeć się do miasta. A jeszcze innym sposobem było to, żeby znaleźć jakiś słaby punkt w murze. Jakiś obszar, w którym mur jest najsłabszy, i zrobić w tym murze wyłom. Rozwalić część muru, zrobić jakąś wielką, no mówiąc obrazowo, no, dziurę wielką w murze, rozwalić część tego muru i w tym miejscu przedostać się do miasta. A więc na tym miejscu, gdzie miał być zrobiony wyłom, koncentrowały się całe siły atakującego wojska, aby właśnie tam uderzać jak najmocniej, by rozwalić mur. I miasto, które miało wyłom albo miało rozwalony mur, było miastem łatwiejszym, wręcz łatwym do zdobycia przez atakujące wojska. Ale jeżeli mur był mocny, silny, wystarczająco wysoki, obca armia miała ogromne, duże problemy. Były takie twierdze w historii, na przykład jak twierdza Tyr, że król babiloński wiele lat oblegał Tyr i nie zdobył Tyru. Kilka lat. To było jedno z nielicznych miast, które król Nebukadnesar nie zdobył Tyru. Dopiero Aleksander Macedoński znalazł sposób, jak pokonać Tyr, jak zdobyć to miasto. A więc mury miały służyć ku obronie. I kiedy właśnie czytamy ten psalm, że anioł pański zakłada ten obóz warowny wokół tych, którzy się go boją, to właśnie dla mnie jest to pewna parafraza, pewna analogia do tego, że tak jak miasto było w ten sposób budowane, że było obwarowane, tak i ci, którzy są przy Bogu, którzy trwają przy Bogu, którzy boją się Boga, są otoczeni murem, który wokół nich zakłada anioł Jahwe, anioł pański. Gdybym miał zilustrować tę prawdę, która tu jest w psalmie 34, wersecie 8 zawarta, o aniele Pana, który zakłada obóz wokół tych, którzy się boją Boga, to taka ilustracja tej prawdy jest zapisana w drugiej księdze Mojżeszowej, kiedy Izrael został przez Boga Izraela wyprowadzony z niewoli egipskiej i kiedy zmierzał do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, kiedy kroczył tą drogą, to wiemy, że towarzyszył Izraelowi anioł Jahwe. Anioł Pana, anioł Jahwe towarzyszył Izraelowi. I była taka sytuacja, że ten anioł przeważnie szedł na przodzie, w obłoku i w słupie ognia. Ale nie tylko. Były takie sytuacje, na przykład wtedy, kiedy faraon postanowił ścigać Izrael. Postanowił ich gdzieś tam dopaść gdzieś tam na pustyni i jak gdyby rozproszyć, pobić lub zawrócić z powrotem całego Izraela, to w drugiej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale czytamy, że anioł Pana przesunął się z przodu na tyły Izraela i stanął murem pomiędzy Faraonem i wojskami Faraona a Izraelem. Jest to zapisane, opisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale. Fragmentów jest kilka, które będę dzisiaj czytał, więc to ten tylko opowiem. Anioł Pana stanął pomiędzy. I skutek był taki, że z jednej strony była od strony wojsk Faraona była noc, a od strony Izraela był dzień, była światłość. Oni mogli się poruszać, a tamci brnęli w mrokach. Anioł Jahwe stanął murem pomiędzy wrogiem i Izraelem. To jest ilustracja dla tego fragmentu, dla tego wersetu. Anioł Pański zakłada obóz. Tak jak anioł Pana prowadził Izraela i zakładał obóz wokół Izraela, chronił Izraela. Był dla niego murem. Był obrońcą i ochroną. I o tym możemy czytać w drugiej Mojżeszowej, w piątej Mojżeszowej. W jaki sposób niezwykły i cudowny, pośród znaków i cudów, pośród błogosławieństwa i mocnej ręki Pana, mocnej ręki Boga, Izrael jako naród, jako lud Pana został wyprowadzony z Egiptu. I idąc w ten sposób przybyli na Półwysep Synajski, przybyli pod górę Synaj. I tutaj zdarzyła się pewna rzecz, którą chciałbym przedstawić, omówić, pokazać, która będzie no, dalszym rozwinięciem tego, co Bóg kładzie mi na serce, czym chcę się z wami dzielić. Izrael dotarł do góry Synaj, tam się rozłożył obozem. Prawie rok obozował pod górą Synaj. I w drugiej Mojżeszowej, 32 rozdziale, czytam o pewnym zdarzeniu, niechlubnym zdarzeniu, które miało miejsce właśnie tam pod górą Synaj. Przeczytamy kilka wersetów 32 rozdziału. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, ponieważ Mojżesz stąpił na górę Synaj i tam Bóg z nim rozmawiał. Tam Bóg nadawał mu prawo, tam Bóg nadawał mu przykazania, które on miał później zanieść Izraelowi. Mojżesz przebywał na górze Synaj 40 dni i gdy lud zobaczył, że Mojżesza nie ma pośród nich, że opóźnia zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekł do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, potem stali, aby się bawić. Nie chcę omawiać tego zdarzenia, to jest po prostu fakt zapisany w Piśmie Świętym. Dzieci się uczą o tym na szkółce niedzielnej. Wy też tego wiecie, wy też to wiecie. Możemy tylko zasygnalizować, zobaczyć to, że te lata pobytu w niewoli egipskiej spowodowały, że oni bardzo przesiąknęli Egiptem. Gdzieś ten Egipt wszedł w ich serca i tutaj się to po prostu ujawniło. To było dla nich jakieś wyzwanie, doświadczenie, brak Mojżesza przez 40 dni i ten Egipt zaczął wychodzić po prostu z ich serc. Ja powiedziałem, ja nie chcę się na tym koncentrować, bo kiedy czytamy Pisma Nowego Przymierza, to też czytamy o tym, że jednym z uczynków ciała jest bałwochwalstwo. Jednym z uczynków ciała. Czyli czymś, co jest przywiązane do naszej cielesnej natury. Coś, co jest częścią naszej cielesnej natury, to jest bałwochwalstwo. I oczywiście ono współcześnie ma zupełnie inną formę i inny wymiar niż tutaj czytamy. Jeżeli my poddamy się uczynkom ciała, to też jakaś może bardziej subtelna forma bałwochwalstwa może przeniknąć nasze życie. Również może się to zdarzyć. Czytamy na przykład, apostoł Paweł w liście do Filipian napisał takie zdanie, bardzo ciekawe zdanie na temat bałwochwalstwa, że Bogiem ich jest ich brzuch. Nasz brzuch może być naszym Bogiem. I ten taki płaski, umięśniony, wyćwiczony, i ten może taki troszeczkę wystający, taki, który przed sobą nosimy, on może stać się naszym Bogiem. A więc niekoniecznie taka forma, jaką tutaj znajdujemy w drugiej Mojżeszowej, ale forma, która może nie ma bezpośredniego obiektu, któremu oddajemy cześć. Ale ta forma mówi o tym, to zdanie mówi o tym, że my możemy samemu sobie oddawać cześć i postawić siebie, własny brzuch z jego pragnieniami na miejscu Boga. I to jest już coś, oczywiście, co jest o wiele bardziej trudne do rozpoznania. Tutaj to było takie, można powiedzieć, bardzo proste, jednoznaczne. Możemy powiedzieć, no tak, no w taki sposób zrobili byka na wzór egipskiego boga Apisa, który był bykiem. I po prostu rozpoczęli ucztę, święto, ofiary i tak dalej, i tak dalej. Więc, bracia i siostry, to są fakty, my nie musimy nad nimi się jakoś tak szczególnie rozwodzić. Patrzmy też na nasze życie w kontekście tych faktów. Patrzmy też na siebie w kontekście tych rzeczy, o których czytamy. Ale chcę zwrócić uwagę, co działo się dalej. I tutaj od 7 wersetu czytamy: wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, dali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich, wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Co za propozycja złożona Mojżeszowi? Ja myślę, że Bóg mówił całkiem poważnie i całkiem serio. Bóg się nie bawił z Mojżeszem. I teraz: lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. W taki sposób zachowywał się Mojżesz. Trzeba zwrócić uwagę na tego niezwykłego Bożego sługę, Bożego człowieka Mojżesza. Człowieka godnego tego, żeby się zastanowić nad jego postawą i zobaczyć jego postawę tutaj. Kiedy jeszcze był tam na górze, kiedy Bóg mu powiedział, co dzieje się na dole, i widział, że Boży gniew płonie w obliczu tego, co się dzieje na dole, to Mojżesz już tam, rozmawiając z Bogiem, mówi: Boże, wspomnij na swoje słowo, wspomnij na swoje przymierze, wspomnij na swoje obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. To jest Twój lud i ta ziemia, Kanaan, to jest ziemia, którą im obiecałeś. Wspomnij, Boże, na to. Mojżesz przyjął taką postawę. I co się działo dalej? Jak dalej zachowywał się Mojżesz w obliczu tej sytuacji, możemy o tym przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, która jeszcze raz wraca do tych wydarzeń. Teraz już Mojżesz, ta księga nazywa się Księgą Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz na nowo opowiada te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce od począwszy od Egiptu aż do ziemi Kanaan. On opowiada to jeszcze raz. Najpierw mamy zapis tego, a później w tej 5 Księdze Mojżeszowej Mojżesz jeszcze raz, natchniony Duchem Bożym, przypomina te zdarzenia. I wraca do tego zdarzenia, które tam miało miejsce pod Synajem. I w 9 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej od 15 wersetu dowiadujemy, co działo się dalej. Tam na górze, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, kiedy Bóg rozmawiał z Mojżeszem, to Mojżesz mówił: Boże, wspomnij na przymierze, na obietnicę. Zachowaj swój lud. I dowiadujemy się, że Mojżesz schodzi na dół. I czytam od 15 wersetu. Odwróciłem się więc i zszedłem z góry, a góra ta płonęła ogniem, zaś dwie tablice przymierza były w obu moich rękach. Ujrzałem, że zgrzeszyliście wobec Pana, Boga waszego, zrobiwszy sobie ulany posąg. Rychło zboczyliście z drogi, którą wam Pan nakazał. Pochwyciłem obie tablice i rzuciłem je oburącz i rozbiłem je na waszych oczach. Padłem na ziemię przed Panem, jak poprzednio. Przez 40 dni, 40 nocy nie jadłem chleba, nie piłem wody z powodu wszystkich grzechów waszych, które popełniliście, czyniąc zło na jego oczach i pobudzając go do gniewu. Bałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakimi zapłonął Pan na was, chcąc was wytracić, ale i tym razem Pan mnie wysłuchał. Bracia i siostry, postawa Mojżesza jest naprawdę niezwykła. Kiedy rozmawiał z Bogiem na górze Synaj i Bóg pokazuje, że płonie jego gniew na to, co dzieje się na dole i mówi, wyleję mój gniew, moją zapalczywość na Izraela. Mojżesz mówi, Panie, wspomnij na obietnicę, wspomnij na Abrahama, Izaaka, Jakuba, wspomnij na przymierze, które z nimi zawarłeś. A kiedy Mojżesz schodzi na dół i na własne oczy już widzi to, co się dzieje, i też on jest poruszony do tego stopnia, że dwie tablice, które Bóg dał mu, zapisane palcem Bożym, rzuca nimi, bo nie jest w stanie tego wytrzymać. Schodzi na dół, okazuje się, że dzieje się to, co się dzieje. Mojżesz gdzieś, nie wiem w jakim miejscu, trudno mi sobie teraz wyobrazić miejsce. Nie wiem, gdzie to było, czy to było już w obozie samym, czy tuż przed obozem. Mojżesz pada na twarz przed Bogiem i dowiadujemy się, że leży przed Bogiem 40 dni i 40 nocy bez jedzenia i bez picia. To jest postawa Mojżesza. Bez jedzenia i bez picia. I zastanawiałem się, wiecie, co w tym czasie robili Izraelici. Oni widzieli to, że Mojżesz szedł, upadł, znów modli się do Boga, jest tym, który wstawia się za Izraela. Jest tym, który tak bardzo miłuje Izrael, że wstawia się za Izraela w tak niezwykłym poświęceniu. W tak nieprawdopodobnym poświęceniu. W 40-dniowej modlitwie i poście leży gdzieś tam w obozie i woła do Boga, Boże, zachowaj swój lud, przebacz swemu ludowi. Myślę, że Izraelici musieli być w jakiś sposób tym dotknięci, tą postawą Mojżesza. Dobrze wiedzieli, że gdzieś on tam leży już któryś dzień, ale wykonywali swoje zwykłe, codzienne czynności. Wstawali rano, szli zbierać mannę, bo to było ich pożywienie. Krzątali się koło swojego obozowiska, koło swojego namiotu. Oporządzali, sprzątali, karmili dzieci. Tak mijał kolejny dzień i wychodzili może zobaczyć, co jest z Mojżeszem, a Mojżesz dalej leży. Mojżesz dalej się wstawia, Mojżesz dalej woła do Pana. Kolejny dzień, następny dzień, piąty dzień, szósty dzień. A oni prowadzą normalne swoje życie. Nie wierzę w to, żeby oni nie byli dotknięci tym faktem, żeby nie byli poruszeni tym faktem, żeby od tak przeszli do porządku dziennego. Mojżesz trwa przed Bogiem, a ich to w ogóle nie rusza, ich to w ogóle nie obchodzi. Nie wierzę w to. W jaki sposób też byli przejęci, dotknięci tą postawą jednego spośród nich, bo Mojżesz był jak oni, Izraelitą, który należał do tego ludu. Ale przyjął nieco inną postawę. Postawę człowieka, który swoje życie i swoje ciało składa za ten lud, za ten naród. Oddaje praktycznie swoje ciało na 40-dniowy post i modlitwę. Wiecie, próbowałem sobie wyobrazić taką sytuację, jak wyglądałoby życie, funkcjonowanie naszego zboru, gdyby oto ktoś spośród nas w tym miejscu upadł na swoją twarz i leżał tu 40 dni i 40 nocy bez jedzenia i bez picia. Jak funkcjonowałby zbór? Ktoś, kto powiedział, że przez 40 dni i 40 nocy będzie się modlił i wstawiał za nami i powiedział na tam, będę się modlił i wstawiał za wami. I tutaj będę w tym miejscu leżał. Przyszlibyśmy w niedzielę na nabożeństwo, brat Jacek zdziwiony, grupa muzyczna zdziwiona, bo tu jest brat, który leży. Przyszlibyśmy na nabożeństwo i myślę, że ja bym powiedział tak, bracia i siostry, dzisiaj nie będziemy śpiewać, dzisiaj nie będziemy wielbić, dzisiaj nie będzie kazania. Usiądźmy razem, i razem z naszym bratem, który się modli, módlmy się. Jeśli komuś zabraknie słów, masz Pismo Święte ze sobą, mam nadzieję, że nosisz się Pismo Święte ze sobą na nabożeństwo, bo gdybym na przykład przerwał kazanie i powiedział, teraz mamy 15 minut wolnego. Ja sobie siadam tutaj z przodu i będę sobie czytał. Jak nie macie Pisma Świętego, to co byście robili? Może byście poszli do szatni tam po 10 minutach. Nie wiem. Chciałbym, pierwszą niedzielę byśmy usiedli, modlilibyśmy się, poczytalibyśmy Pismo Święte. Zbliżyła się godzina 12, podzielibyśmy z Bogiem bracia i siostry, poszlibyśmy do domu, brat by został. No ale wracamy w następną niedzielę, on dalej tu jest. No to co, jeszcze raz tak samo? A może byśmy wtedy zrobili tak, że poprosilibyśmy jakichś zacnych, starszych braci, takich, wiecie, szanowanych w naszym zborze, powiedzielibyśmy na przykład bracie Stanisławie, bracie Marianie, weźcie tego brata, może go gdzieś przeniesiemy do pokoju dla dzieci tam. Tak, niech sobie już tam, jak już tak bardzo chce się modlić i tak bardzo chce posić te 40 dni, to może, no to może niech to tam się modli, tam pości, bo my przecież chcemy mieć co? My chcemy mieć przecież nabożeństwo, my przecież, nie wiem, no bo to już drugi, bo to już trzeci tydzień, a my nie wiemy, ile to jeszcze będzie trwało, to już któraś środa z rzędu, on tu jest, no jak to nie wypada? Przy nim się modlić, śpiewać, może wiecie, może to nie wypada, no może spróbujemy coś jakoś zadziałać. Bracia i siostry, wiecie, może brat by nam sprawił kłopot taką postawą swoją. Nie wiedzielibyśmy, co zrobić. Ale ja myślę, że mogłoby być zupełnie inaczej. Że może on tam swoją postawą przyniósł błogosławieństwo. Może by się okazało, że siadając w tym miejscu razem z nim, przeżywamy Boże dotknięcie. Że przeżywamy razem z nim Boże poruszenie. Ja myślę, że właśnie to przeżywali Izraelici, kiedy Mojżesz się modlił i leżał przed Bogiem przez te 40 dni, że oni przeżywali Boże dotknięcie i Boże poruszenie. Właśnie tym, co robił Mojżesz. Ich życie ulegało zmianie. Mieli jakąś głębszą refleksję. Byli dotykani. Właśnie tym, co uczynił Mojżesz. I wiecie, kiedy uważnie czytamy Pismo Święte, to dochodzimy do Psalmu 106. I Psalm 106 wraca do wydarzeń pod górą Synaj. Wraca do wydarzeń. I od 19 wersetu czytamy takie zdanie. Uczynili cielca na Chorebie i kłaniali się ulanemu posągowi. Zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak, aby ich nie wytracił. I tu chcę wrócić do tego, czego zacząłem to kazanie. Obóz, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją. I tak jak był anioł pański, założył obóz wokół Izraela, gdy Izrael wychodził z Egiptu i zmierzał do ziemi Kanaan. I wiecie, tam pod Synajem, właśnie w tym miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia, które dzisiaj omawiam, do którego dzisiaj zwracam uwagę, Mojżesz zobaczył coś, czego nie widział Izrael, czego nie widzieli Izraelici. Wreszcie Mojżesz zobaczył to, że w tym murze obronnym wokół Izraela powstał wyłom. Jakaś część tego muru została zburzona poprzez to zdarzenie, które miało miejsce tam właśnie pod Synajem. To zdarzenie, ten grzech Izraela spowodował, że jakaś część muru runęła. I Mojżesz to zobaczył, kiedy szedł na dół. I miał dokładną świadomość tego, widział duchową rzeczywistość inaczej niż widzieli inni ludzie. Miał inne wejrzenie, głębsze wejrzenie w tą całą rzeczywistość. I zobaczył, że jest wyłom, że jest taki obszar, przez który zło może się wlewać, przez który zniszczenie może się wlewać, przez które nieszczęście może przyjść na Izraela. I Mojżesz powiedział, nie mogę tego zostawić tak. Upadł na twarz i tutaj psalmista mówi, że Mojżesz wybrany z jego stanął w wyłomie. Zamurował sobą, swoją postawą, swoją modlitwą, swoim wołaniem, zamurował tą wyrwę w murze. Ta jego modlitwa, modlitwa wstawiennicza, wołanie Mojżesza, post Mojżesza był wypełnieniem muru obronnego wokół Izraela. To była jego modlitwa, jego poświęcenie, jego postawa sprawiła, że wyłom został wypełniony i Izrael został zachowany, ocalony i Bóg dalej później realizował dalej swój plan. Ale jak zauważamy, ten wyłom został wypełniony za wielką cenę poświęcenia i miłości. Za wielką ofiarę, którą Mojżesz złożył ze swojego życia. On swoje ciało włożył w ten wyłom. Oddając się modlitwie za Izraela. Oddając się postowi za Izraela. Ocalił, tak naprawdę w tym momencie, ocalił przed gniewem Bożym ten naród. I kiedy byśmy dalej posuwali się w zrozumieniu kwestii muru obronnego, dalej byśmy się posuwali w kwestii anioła, który zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją. Gdybyśmy dalej posuwali się w zrozumieniu Izraela, który był otoczony murem obronnym, ochronnym, przez Pana zbudowanym, przez anioła pańskiego zbudowanym, to byśmy zobaczyli w późniejszych czasach, że ta historia się powtarza, ale już w innym kontekście. Tam w kontekście wielkiego świadectwa i wielkiego poświęcenia Mojżesza. A 800 lat później, kiedy Izrael już mieszka w Kanaanie, kiedy król Salomon poprzez swój kompromis wprowadza bałwochwalstwo do Izraela, kiedy następuje podział królestwa, kiedy w 722 roku państwo Izrael, pierwsze państwo, bo państwo Izrael się podzieliło na Judę, Izrael przestaje istnieć. Później nadciągają wojska króla babilońskiego i oblegają Judę, oblegają Jerozolimę. I w 605 roku przed Chrystusem Jerozolima po raz pierwszy jest zdobyta przez Nebukadnesera. Część ludności jest uprowadzona do Babilonu. Świątynia jest złupiona, ale stoi dalej funkcjonuje. Dowiadujemy się, że i wtedy i Daniel, i prorok Ezechiel są uprowadzeni tam do Babilonu. To Bóg przez proroka Ezechiela jeszcze raz wraca do tej wielkiej prawdy o wyłomie. I myślę, że to już znacie, ten fragment znacie, bo tutaj był czytany. Ja do niego jakiś czas temu wracałem. Ezechiel, 22 rozdział tej księgi, jak gdyby wraca do tego, że Bóg przez Ezechiela mówi w ten sposób, może wcześniej, książęta to ryczące lwy, kapłani gwałcą zakon, wodzowie to wilki drapieżne, prorocy to wszystko tynkowują, lud pospolity popełnia gwałt. I w wersecie 30 Ezechiel mówi, w imieniu Boga szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Zabrakło Mojżesza, zabrakło takiego kogoś jak Mojżesz w tych czasach. Kiedy Babilończycy najechali na Jerozolimę, kiedy najechali na Judę, kiedy Bóg znów mówi, że pojawił się wyłom w tym murze ochronnym wokół Izraela, kiedy znów pojawiło się zagrożenie nieszczęścia i zniszczenia. I Bóg przez Ezechiela mówi, szukałem wśród nich męża, który by stanął w wyłomie. Gdy to miejsce przeczytamy też z innych Biblii, wszędzie jest ten sama myśl, ten sam kontekst. Szukałem męża, który by zamurował to pęknięcie. Szukałem męża, który by wzniósł mur w tym miejscu wyrwy, wyłomu. Szukałem męża, który by tam stanął. I dalej obietnica mówi, dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej pędliwości, ich postępki zwaliłem na ich głowę, ale szukałem kogoś, kto by stanął w tym wyłomie i zatrzymał, zamurował to pęknięcie. I ten werset znacie. Ale jestem chyba przekonany, że tego wersetu, który wam teraz przeczytam, nie znacie i nie pamiętacie. Bo ja go odkryłem bardzo niedawno. Ten werset pochodzi z Księgi Ezechiela, z 13 rozdziału. Są dwa wersety. Werset 4, 5. Gdy Ezechiel mówi w ten sposób. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali wału kamiennego, czyli inaczej nie usypali muru wokół domu izraelskiego. Jeżeli Bóg mówi, jaka jest wina proroków, oni mieli bardzo dużo do powiedzenia, przekazywali dużo słów i prawdziwych, i fałszywych, bo tutaj później o tym czytamy. Oni mieli bardzo dużo do powiedzenia, przekazywali, prorokowali, mówili. Ale Bóg mówi, ale jednej rzeczy nie uczyniliście. Nie weszliście w wyłom, nie zbudowaliście muru obronnego. Mówiliście, głosiliście, przekazywaliście. Ale jednej rzeczy nie uczyniliście. Nie uczyniliście tego, co uczynił Mojżesz. Mojżesz nie był kaznodzieją. Mojżesz może nie miał im wiele do powiedzenia. Może nawet by nie posłuchali jego kazania, oni by potrzebowali, Mojżesz potrzebował Arona, żeby przekazać jakieś poselstwo Izraelowi, bo gdy zaczął mówić, to zaczął się jąkać. Ale Mojżesz miał coś innego w sobie. On potrafił położyć swoje życie za Izrael, położyć swoje ciało w ofierze. Upadł na twarz i leżał przed Bogiem w poście 40 dni. Nie mówił wiele. Może nawet nic nie powiedział. Ale uczynił coś. Uczynił coś. A Bóg w księdze Ezechiela mówi, prorocy, wyście może wiele powiedzieli, ale jednego żeście nie uczynili. Nie weszliście w wyłom. Nie zbudowaliście muru obronnego. Nie wstawiliście się za krajem. Szukałem takiego człowieka. Szukałem kogoś, kto mógłby to uczynić, ale takowego nie było. Oczywiście, jak wiemy, to było Boże karcenie, Boże wychowywanie. Ono trwało jakiś czas i Bóg odbudował, odnowił ten naród. Z powrotem sprowadził ich do Jerozolimy. Z powrotem sprowadził ich do ziemi Kanaan. Ale nie to jest przedmiotem mojego rozmyślania, tylko przedmiotem mojego rozmyślania jest mur obronny i wyłom w murze. Mur obronny, który ma chronić, który chronił Izraela i wyłomy, które się pojawiały. I były sytuacje, kiedy ktoś schodził w ten wyłom, tą wyrwę naprawiał. A były sytuacje, kiedy wyłom się pojawił, ale nie było kogoś, kto mógłby wejść i naprawić ten wyłom. I wtedy przychodziło nieszczęście. Taka jest aplikacja, zastosowanie istota. Bracia i siostry, kiedy my spojrzymy teraz, już przenieśmy to do naszego życia, przenieśmy to do życia zgromadzenia, zboru, ludzi, zgromadzenia ludzi zbawionych, odkupionych przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to słowo anioł pański zakłada obóz ochronny wokół tych, którzy się go boją, jest ciągle aktualne. Myślę, że w pismach Nowego Przymierza Pan Jezus powiedział to inaczej, ale myślę, że idea jest zupełnie taka sama, kiedy Pan Jezus mówi, że owce moje, głosu mojego słuchają. Ja je znam po imieniu, one za mną idą. I dalej jest powiedziane, że nikt nie jest w stanie ich wyrwać z mojej ręki. I dalej Pan Jezus mówi, i nikt nie jest w stanie ich wyrwać z ręki Ojca. Wiecie, kiedy Boże Słowo mówi o tym, że diabeł jak lew ryczący chodzi wokoło. Dlaczego chodzi wokoło? To właśnie Próbuję sobie to wyobrazić, że chodzenie wokoło miało ten sam cel, co gdy zwiadowcy przechodzili pod miasto, chodzili wokoło i oglądali mury. I lew ryczący chodzi wokoło, bo nie może się dostać do środka. Szuka jakiejś możliwości, jak się przedostać do naszego życia, jak wejść do naszego życia. Jeżeli zły ma wejść do naszego życia, to musi znaleźć wyłom. To musi znaleźć wyłom. To musi być jakieś miejsce pęknięcia. Jakieś miejsce, przez które zło może się wlać do naszego życia. Musi być jakieś miejsce, które spowoduje to, że będziemy w danym punkcie osłabieni i wróg będzie mógł zniszczyć i wejść w nasze życie, próbować zniszczyć. I tak jak tam pod Synajem znajdujemy przyczynę tego pęknięcia, tego wyłomu, którą rozpoznał Mojżesz i wszedł w to miejsce. Tak samo w nowym pismach Nowego Przymierza jest mowa o tym, że uczynki ciała opisane w liście do Galacjan to są takie uczynki, które są, nie są miłe Bogu, są wrogie Bogu i które mogą spowodować pęknięcie, mogą spowodować wyłom w naszym życiu i przez ten wyłom zło będzie się mogło wlewać, wchodzić i robić destrukcję i niszczyć nasze życie. Tak samo, jeśli popatrzymy na to w tym kontekście, że mamy niekompletną zbroję Bożą. A więc mamy zbroję Bożą, albo niekompletną, ale niekompletną. Brakuje nam hełmu, brakuje nam tarczy, brakuje nam pancerza. To, bracia i siostry, to jest jakiś wyłom. To jest jakiś brak. To jest jakiś obszar, gdzie zły może uderzać w nasze życie. A uderzając w nasze życie, może przynosić nieszczęście, może przynosić zło, może przynosić przekleństwo do naszego życia. Bracia i siostra, kiedy totalna letniość zapanuje w naszym życiu, to tracimy czujność. Letniość powoduje to, że człowiek traci czujność, przestaje być czujny, przestaje być wrażliwy, staje się taki bardziej zobojętniały, przyzwyczajony, tradycyjny. Jest brak tej wrażliwości, przez którą Bóg może gdzieś dotykać się naszego życia. I bracia i siostry, jeśli pojawiają się pęknięcia, jeśli pojawiają się wyłomy, jeśli ten mur obronny wokół nas ma wyrwy i zło może się wlewać, co wtedy? Co wtedy? Kto wtedy przyjdzie nam z pomocą? Kto wtedy stanie w wyłomie naszego życia, a mówiąc szerzej, w wyłomie zboru, w wyłomie zgromadzenia pańskiego? Kto wtedy stanie w tym wyłomie? Czy jest ktoś? I dla mnie było czymś ważnym, kiedy znów rozmyślałem nad tym słowem, że znalazłem kogoś, kto stanie w wyłomie. Że w pismach odnalazłem kogoś, kto stanie w wyłomie, kiedy w naszym życiu pojawia się pęknięcie, kiedy pojawia się jakaś wyrwa, przez którą, ja mówię, zło wdziera się i zniszczenie wdziera się. I pierwszą osobą, którą odnalazłem, która stanie w wyłomie, to jest nasz Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus. To jest pierwsza osoba, która stanie w wyłomie, staje w wyłomie. Możemy patrzeć na osobę Zbawiciela w kontekście tego, co się stało, co uczynił. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to widzieli. I możemy patrzeć na osobę Jezusa Chrystusa w kontekście także tego, co On czyni dzisiaj. I są w Nowym Przymierzu trzy fragmenty Pisma Świętego. Trzy fragmenty Pisma Świętego, które wskazują na osobę Syna Bożego, na osobę Zbawiciela, na osobę Chrystusa, który jest tym, który pierwszy oręduje za nami. Jest tym, który pierwszy wstawia się za nami. Jest tym, który pierwszy próbuje zapełnić ten wyłom w naszym życiu, jeżeli on się pojawia. I list Jana, drugi rozdział, pierwszy list Jana mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy rądownika Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. I ten wyraz orędownik to jest jedyne miejsce, gdzie wobec osoby Jezusa jest użyte słowo parakletos. On jest naszym parakletosem. Tutaj to słowo jest użyte. Występuje 5 razy w Nowym Testamencie, 4 razy odnośnie Ducha Świętego i raz odnośnie Chrystusa. On jest naszym parakletosem, on jest naszym orędownikiem i to słowo ma tak szerokie znaczenie, że oznacza tego, który się wstawi za nami. Oznacza tego, który będzie naszym adwokatem, będzie naszym obrońcą, będzie tym, który się za nami wstawi. To jest ten kontekst, znaczenie tego tekstu. I bracia i siostry, kiedy my upadamy, kiedy pojawia się jakaś wyrwa w naszym życiu, to wiedzmy o tym, że arcykapłan naszej wiary, ten, który jest po prawicy Ojca, będzie pierwszym tym, który stanie za nami i będzie się za nas wstawiał. Będzie wołał za nami, będzie orędował za nami. A później jeszcze występują 2 fragmenty, Rzymian 8:34, gdzie jest powiedziane: któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Bożej, ten przecież stawia się za nami. To jest 2 fragment Pisma Świętego, który w sposób bardzo jasny nam mówi, że Jezus Chrystus nie będzie potępiał. Jezus Chrystus nie będzie wywierał gniewu, ale będzie tym, który się wstawi za nami. Będzie naszym orędownikiem. Będzie pierwszym, który będzie wołał. I 3 taki fragment znajduje się w liście do Hebrajczyków, że żyje na wieki po to, aby się za nami wstawiać. A więc po pierwsze, jeśli pojawiają się pęknięcia, jeśli pojawiają się wyrwy, jeśli pojawia się coś, przez co wlewa się zniszczenie, to ten, który zapłacił swoim życiem za nas, ten teraz wstawi się za nami, wstawia się za nami. Staje w wyłomie naszego życia. Staje w tym miejscu, gdzie mur jest uszkodzony. Staje w tym miejscu, gdzie zniszczenie się pojawia. Ale to nie koniec. Bo Pan Jezus zadaje takie pytanie albo takie wezwanie: kto do mnie dołączy? Kto do mnie dołączy? To, że On wstawi się za nami, to jest oczywiste. Ale kto do mnie dołączy? On nie pozostaje bierny. On nie pozostaje obojętny. On tak bardzo umiłował, że nawet kiedy teraz dzieje się zło w naszym życiu, On nie pozostaje obojętny. Zapłacił tak wiele, poświęcił tak wiele, wycierpiał tak wiele, że jak teraz pojawia się wyrwa w naszym życiu, to on mówi: ja pierwszy wejdę w ten wyłom. Ale Boże Słowo wzywa nas do tego, żebyśmy także w ten wyłom wchodzili. Żebyśmy się stawali podobni do Chrystusa. I tu jest taka ważna sprawa, bo wtedy mamy pewien wybór. Kiedy widzimy, że jest wyłom, czy w naszym życiu, szczególnie kiedy, bo w naszym życiu to ciężko to zobaczyć, ale w cudzym życiu, czy szerzej w życiu społeczności, to mamy wybór. I przed nami są 2 oferty. Możemy dołączyć do oskarżyciela, albo dołączyć do Jezusa Chrystusa. Taki mamy wybór. Możemy dołączyć albo do oskarżyciela i naszymi ustami potęgować wyrwę, potęgować wyłom, robić jeszcze większe zniszczenie, jeszcze bardziej kogoś dobić i docisnąć. Albo możemy dołączyć do Jezusa Chrystusa. Tego, który jest nazwany orędownikiem tego, który się stawia za nami. I Boże Słowo mówi tak. I w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czy przeanalizowaliśmy sobie sens tego wersetu? W każdej modlitwie i prośbie zanośmy o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością. Nie tylko czuwajcie, ale z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Za każdego i za każdego, w którym życiu możesz zobaczyć jakąś wyrwę i wyłom. I ja bym powiedział tak, że my bardziej jesteśmy skłonni być wtedy doradcami, jesteśmy bardziej skłonni być wtedy kaznodziejami. Jesteśmy bardziej skłonni wtedy dać dobrą radę i pouczenie. Ale o wiele mniej jesteśmy skłonni, by być podobni do Mojżesza, który nie był kaznodzieją, ale był tym, który upadł na twarz i modlił się, i pościł, i wstawiał się za Izraela. Człowiek, który czynem pokazywał, czym jest naprawdę miłość. I ja tutaj nie występuję przeciwko temu, że słowa nie mają znaczenia, bo one mają znaczenie. Ale chcę pokazać, że o wiele większe znaczenie ma to, o czym mówi tutaj Boże Słowo. Że ma większe znaczenie to, co uczynił Chrystus i co czyni Chrystus i to, co uczynił Mojżesz. Że o wiele większe znaczenie ma to, jeśli upadniemy na twarz przed Bogiem i będziemy jedni o drugich bojować. Bracia i siostry, dołączyć do oskarżyciela to jest prosta sprawa. To jest prosta sprawa. Dołączyć do tego, kto staje w wyłomie, to jest o wiele większe wyzwanie. O wiele większe wyzwanie. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją. Ten obóz jest rzeczywistością duchową. Ten obóz był założony wokół ludu Izraela. W tym obozie pojawiły się pęknięcia w obliczu pewnych zdarzeń. I dopóki był ktoś, kto stawał w tym wyłomie, Bóg wylewał swoją łaskę, swoje błogosławieństwo. Tak samo w podobnej rzeczywistości my funkcjonujemy. Anioł Pana daje nam ochronę. Jezus mówi, nikt was nie wydrze z mojej ręki. Ale gdy pojawią się wyłomy i pęknięcia, to tam musi ktoś stanąć w tym wyłomie. Tam na pewno stanie Jezus Chrystus. Jest pytanie, czy ja będę miał na tyle determinacji i gotowości poświęcenia, że dołączę do Chrystusa. O brata i o siostrę. O ciebie, a ty o mnie. I w ten sposób mur pozostaje wypełniony i wróg nie odniesie zwycięstwa, a odniesie zwycięstwo Boża łaska Jezus Chrystus w nas i pośród nas. I wiem, że to, co mówię, jest wyzwaniem, ale niech te wyzwania padają pośród nas, byśmy mogli się z nimi mierzyć i naszą postawę życiową weryfikować. Jak funkcjonujemy? Do czego nas prowadzi Pan? Bracia i siostry, powstajmy do modlitwy. Halleluja, chcemy razem.